Otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową, trzeci rozdział. Dzisiejszy temat kazania zbiega się tak pośrednio, można powiedzieć, z okolicznością, jaką jest pamiątka zmartwychwstania Pana Jezusa, ponieważ dzisiaj skupimy się z tego trzeciego rozdziału na wierszu 15. Mamy dzisiaj obietnicę Zbawiciela. Obietnica Zbawiciela, ale ponieważ nie będziemy czytać tylko 15 wiersza, przeczytamy cały trzeci rozdział, żebyśmy w tym momencie mieli kontekst tego, o czym będziemy mówić w czasie kazania. A więc przeczytamy cały trzeci rozdział. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy ich obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: wąż mnie zwiódł i jadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni swego życia. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Do kobiety zaś rzekł: pomnożę dolegliwości brzemienności twojej. W bólach będziesz rodziła dzieci. Mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje. On zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł: ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I nazwał Adam żonę swoją Ewą, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. I rzekł Pan Bóg: oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Dzisiaj, opuszczając ten trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, chcieliśmy się przyjrzeć temu 15 wierszowi, gdyż zawarta w nim treść mówi tak wiele, że starczy na wiele kazań, ale nie można nie powiedzieć chociaż jednego, żebyśmy zobaczyli, kim jest człowiek, kim jest Bóg i po co my jesteśmy na tym świecie. Dla wielu ludzi myślę, że gdyby dobrze zrozumieli ten werset, to ten werset jest kluczem do całej Biblii, do zrozumienia całej Biblii i jest kluczem do zrozumienia ich własnego życia. Dlatego postanowiłem na tym wersecie się szczególnie skupić, abyśmy w kontekście tego, co wiemy o Biblii i o wydarzeniach w historii świata, zobaczyli, kim jest Bóg i kim my jesteśmy. Trzeci rozdział generalnie to rozdział o konsekwencjach upadku, opisujący w ogóle upadek i konsekwencje upadku. Ostatnim razem mówiliśmy o tych konsekwencjach upadku, że dotyczą tego doczesnego naszego życia, te konsekwencje. Dotyczą naszej śmierci, ponieważ umieramy na skutek grzechu. I dotyczą naszego wiecznego istnienia po śmierci. I o tym mówiliśmy poprzednio. Powiedzieliśmy, że jeśli chodzi o te konsekwencje dotyczące tego naszego doczesnego życia, to zerwana została relacja między Bogiem a człowiekiem. Powiedzieliśmy, że zniszczona, zepsuta została relacja mężczyzny ze swoją żoną. I powiedzieliśmy też, że zniszczona czy zepsuta została relacja człowieka z naturą. Ziemia i wszystkie stworzenia ziemskie doświadczają przekleństwa z powodu upadku człowieka, dla którego zostały one stworzone. Ale wśród tego smutnego rozdziału opowiadającego o skutkach upadku i o przekleństwach związanych z upadkiem pojawia się ten 15 wiersz, który przekazuje nam, najprościej mówiąc, obietnicę zbawienia. Te same usta Boże, które wypowiadają to przekleństwo grzechu, ogłaszają tą ruinę, do której grzech doprowadził, te skutki grzechu, są tymi samymi ustami Bożymi, które obiecują Zbawiciela grzeszników. Wypowiadając te słowa o dramatycznych, koszmarnych skutkach grzechu, Pan Bóg wplata te słowa o obietnicy. Przeczytajmy jeszcze raz ten wiersz, 1 Mojżeszowa 3,15. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, tak mówi do węża, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Doprawdy nie wiem, dlaczego słowo hebrajskie użyte tutaj i przetłumaczone przez wszystkie nasze przekłady. Wszyscy tłumacze z różnych środowisk są zgodni i tłumaczą to jako nieprzyjaźń. Ale nieprzyjaźń jest słowem łagodnym, jeśli chodzi o wyrażoną tu treść. Bo tak naprawdę to słowo oznacza wrogość. To słowo oznacza nieprzyjaźń, to oznacza, że nie ma relacji, że ktoś nie jest obojętny na kogoś, ale że są sobie ci ludzie przeciwnikami, są sobie wrogami. Są sobie przeciwnikami. Są to wobec siebie wrogo usposobieni. I jak do tego doszło? Widzimy, że kobieta potraktowała węża jako osobę godną zaufania. Ona nie powinna była tak zrobić, ale w swej postawie obdarzyła zaufaniem osobę, którą nie powinna była obdarzyć. Potraktowała węża jak przyjaciela, posłuchała jego rady. A wąż to zaufanie w podły sposób nadużył. Pan Bóg sprawił, że kobieta przejrzała na oczy i zobaczyła, że wąż jest jej najgorszym wrogiem, że zamiast przyjacielem okazał się kusicielem i podstępnym przeciwnikiem. Pan Bóg sprawił, że kobieta będzie od tego momentu, czy zaczęła postrzegać węża jako swojego największego wroga, a Boga jako swojego przyjaciela. To Pan Bóg sprawił, że kobieta została całkowicie przemieniona przez Boga. Zobaczyła swój błąd w Edenie, to, co zrobiła, w takim świetle, jak widzi to Bóg, jak było to naprawdę. Zobaczyła, co zrobiła. Ale to stało się na skutek tej zewnętrznej, suwerennej Bożej interwencji. Dostrzegła, zobaczyła to, co zrobiła. I możemy powiedzieć, że to doświadczenie Ewy, to przeżycie, że ten, którego obdarzyła zaufaniem, okazał się jej największym wrogiem. I przejrzenie na oczy jest jakimś paralelnym obrazem nawrócenia człowieka w Nowym Testamencie. Nawrócenie człowieka ma podobne elementy, kiedy człowiek nagle dostrzega, że to, co go pociągało, to, co wydawało mu się, że jest dobre, jest tym, co najbardziej mu szkodzi. Jest tym, co jest najbardziej podłym oszustwem i grzechem. A tym, kto naprawdę chce dla niego dobra, jest Bóg Stworzyciel. Od tego momentu wąż stał się dla kobiety największym wrogiem na zawsze, a Bóg przyjacielem na zawsze. I ten werset opisuje nam, że ta wrogość, niechęć wzajemna rozciągać się będzie na potomstwo kobiety i potomstwo węża. Oczywiście w znaczeniu dosłownym diabeł nie ma potomstwa. Diabeł przewodzi jednak legionom złych duchów, całej armii złych demonów. I aktywność tych złych duchów widoczna jest przez całą historię świata. Diabeł jest czynnikiem sprawczym, stojącym za złymi ludźmi z wszystkich następnych pokoleń. A między potomstwem diabła i potomstwem kobiety panuje wrogość. Ale według tego wersetu w pewnym momencie zostanie zadany diabłu decydujący cios przez potomstwo kobiety. Ten, kto zada ten cios, sam zostanie ranny, ale nie zostanie zniszczony. Zadając ten cios, zniszczy on jednak nieodwracalnie głowę diabelską. Diabeł zostanie ostatecznie powalony. Zadając ten cios, ten zadający będzie zraniony. Mamy więc tutaj obietnicę, że kiedyś nadejdzie człowiek narodzony z kobiety, człowiek, który będzie silniejszy niż wąż, który mimo to, że będzie cierpiał, przez to cierpienie wyprowadzi nieodwracalnie niszczący cios w szatana. A więc w tym wersecie mamy pierwszą obietnicę Pana Jezusa Chrystusa wypowiedzianą w Biblii. Gdy nad tym się zastanawiamy i nad momentem, kiedy Pan Bóg to wypowiedział, to widzimy w tym wersecie, że wypowiadając te słowa, Pan Bóg okazuje swoją łaskę. Zanim jeszcze Bóg wygnał człowieka z Edenu, obiecuje ratunek, zapowiada wybawcę. Mało tego, wspomina tego wykupiciela, tego wybawcę w obecności diabła. Przed samym diabłem zapowiada mu jego porażkę, aby diabeł drżał. Wspomina o tym wybawcy w czasie przesłuchania człowieka, aby człowiek mógł być zachęcony i nie tracić nadziei. Zanim człowiek został wygnany z Edenu, usłyszał łaskawą obietnicę nadejścia Wybawiciela. W tym samym dniu i w tym samym miejscu, w którym nastąpił upadek, Bóg obiecuje Zbawiciela. I w obecności tego samego kusiciela, przez którego upadek nastąpił, Bóg obiecał Odkupiciela. Obietnica Zbawiciela to wielka manifestacja Bożej łaski. Kilka wersetów dalej, po 15 wierszu, czytamy, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwego gniewu, gdyż wygnał mężczyznę i kobietę z Edenu. Widzimy sprawiedliwy Boży sąd, gdy przeklina ziemię z powodu człowieka. Ale zanim to usłyszymy, już dowiadujemy się o obietnicy Odkupiciela, abyśmy na zawsze pamiętali, że Stworzyciel, który jest Bogiem sprawiedliwości i gniewu, jest także Bogiem niesłychanej łaski, bo zanim powiedział słowa sądu, już obiecał miłosierdzie grzesznikom. Tak więc od najwcześniejszych czasów, od pierwszej pary rodziców, grzeszny człowiek wiedział, że jego nadzieja nie leży w jego własnych wysiłkach, ale nadzieja ludzi jako grzeszników znajduje się w zapowiedzianym potomku kobiety. Od najwcześniejszych czasów ludzie wiedzieli, że ich powrót do Boga nie jest możliwy przez ich własną walkę z szatanem, ale przez obiecanego potomka kobiety, który przez cierpienie zmiażdży diabłu głowę. To pierwsza w Biblii zapowiedź Zbawiciela i przez kolejne księgi Biblii będzie ona coraz mniej i mniej ogólna, a coraz bardziej i bardziej konkretna i szczegółowa. Aż do chwili, gdy Zbawca sam wkroczy w naszą historię. I Adam spoglądał w przyszłość. I chociaż nie było jeszcze wtedy żadnego dziecka na świecie, Adam przez wiarę w Bożą obietnicę rozpoznał, że z kobiety narodzi się potomstwo. Dlatego nazwał swą żonę Ewą, matką wszystkich żyjących. On to zrozumiał, uwierzył w Bożą obietnicę i zrozumiał, że Ewa będzie miała potomstwo, z niej narodzi się potomstwo, aż w końcu, być może tam Adam miał bardzo krótką perspektywę, być może wydawało się, że to będzie jeden z jego synów. Ale może jego wnuk może nie wiedział, jak to będzie, ale wiedział, że z niej narodzi się potomstwo, aż w końcu narodzi się obiecany potomek. Dlatego nazwał ją Ewą, matką wszystkich żyjących. Jest jeszcze jedna rzecz, jaką powinniśmy zauważyć. O tym już trochę mówiliśmy tym poprzednim razem, nie ostatnio, gdy mówiliśmy o skutkach grzechu, gdy omawialiśmy treść rozdziału trzeciego. Adam i Ewa próbowali uczynić sobie okrycia, zaplatając gałązki z liści figowych. Nie działało to zbyt dobrze. I w wierszu 21 czytamy, że Bóg uczynił im odzienie ze zwierzęcej skóry. Właśnie w tym momencie, w którym złożył obietnicę Zbawiciela, Zbawiciela, który sam zostanie ranny, ale zmiażdży głowę diabła, samemu się poświęcając, w tym momencie Bóg poświęca życie zwierząt, odbiera im życie, zdejmuje z nich skórę i okrywa nią wstyd mężczyzny i kobiety. W uszach Adama i Ewy, którzy są przepełnieni poczuciem winy, jeszcze brzmią te słowa o cierpiącym Zbawicielu, który pokona szatana przez cierpienie, a za chwilę widzą ofiarę złożoną w Edenie, gdy Bóg odbiera życie zwierzętom i przykrywa ich wstyd i przynosi im ulgę. Tam w Edenie, w tych wydarzeniach, widzimy zwiastowaną Ewangelię. Widzimy, jak grzesznicy są okrywani łaską i miłosierdziem Bożym przez ofiarę. I dzieje się to w tej samej chwili, gdy słuchają o mającej nadejść ofierze, która na zawsze zniszczy diabła. Dlatego widzą oni od razu, że cała nadzieja grzeszników leży w miłosiernej łasce i obietnicy Boga. Cała nadzieja grzeszników leży w wyznaczonej do tego ofierze, która ma nastąpić, a która nie tylko zmiażdży diabłu głowę, ale przykryje też wstyd i winę grzeszników. Jest jeszcze jedna rzecz, którą powinniśmy wyczytać z tego wiersza. To wydarzenie mówi też, że dopóki Zbawca nie nadejdzie, a tak naprawdę aż do końca świata, dopóki nie nastąpi całkowite odkopienie ludu Bożego, Bóg uczynił ubieranie się ludzi Bożym standardem zachowania. Ten werset, tak jak powiedziałem na początku, jest kluczem, zrozumienie tego wersetu jest kluczem do zrozumienia wszystkiego, co następuje dalej w Starym i Nowym Testamencie. Dlatego, że już od następnego rozdziału będziemy obserwować na świecie dwa potomstwa. Już za chwilę, w 4 rozdziale, zaczniemy obserwować dwa potomstwa. Dwa potomstwa na świecie. Szatan przez swoich wysłanników będzie robił wszystko, co w jego mocy, aby nie dopuścić do narodzin obiecanego potomka. Jeśli to nam umknie, to nie zrozumiemy, o czym w ogóle jest Stary Testament. Bo szatan wie, że ma się narodzić potomek z kobiety, który zniszczy szatana. A więc szatan będzie robił wszystko, co w jego mocy, aby ten potomek się nie narodził. Tak więc Kain, duchowe potomstwo diabła, zamordował swego brata Abla. Ale Bóg w swej suwerenności i łasce wzbudził w to miejsce Seta. Potomkowie duchowi Kaina doprowadzili do tego, aby potomkowie Seta zanieczyścili się przez bezbożne małżeństwa. Ale Bóg zachował z tego upadku i zanieczyszczenia Noego. Diabeł zaprowadził następnie potomstwo Noego, całą ówczesną ludzkość, do takiego upadku duchowego, do takiego stanu powszechnego zła całej ludzkości, że postanowili oni zbudować wieżę Babel. Ale Bóg zainterweniował w tą sytuację, a następnie powołał Abrahama. Widzimy, że Boża obietnica, pomimo tych strasznych przeciwności, zaczyna powoli się wypełniać. Bóg powtarza obietnicę potomka Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Abraham miał 2 synów. Jeden odpadł, ale drugiego Bóg zachował. Ten jeden, Izaak, znów miał 2 synów. Jeden odpadł, ale Bóg zachował Jakuba. W pewnym momencie wydawało się, że cała rodzina Jakuba zostanie zgładzona przez głód, ale Bóg zachował ją przez służbę Józefa. Wyglądało na to, że potomstwo Jakuba, Izraelici w Egipcie, zostaną zniszczeni przez Faraona. Nie ma dla nich ratunku. Ale znów Bóg zainterweniował i wyprowadził ich potężną swoją ręką z Egiptu za pomocą Mojżesza. W czasie wędrówki po pustyni Izraelici zostali niemal doszczętnie zniszczeni przez Amalekitów. Później przez zanieczyszczenie grzechem przez kobiety Moabitów. Dalej wydawało się, że nie mają szansy z potężnymi narodami kananejskimi. Ale Bóg wciąż i wciąż zachowywał obiecane potomstwo w obiecanej ziemi. Następnie mijały lata, minął okres świetności Dawida i przyszli bezlitośni i okrutni Asyryjczycy. Całe 10 pokoleń izraelskich, 10 pokoleń na 12, uległo rozproszeniu. Nigdy się już nie odbudowało. Nigdy nie zjednoczyło. Zniknęli, zostali rozproszeni na zawsze. Ale pozostało pokolenie Judy. Następnie również Judejczycy dostali się do niewoli i na wygnanie do Babilonu. Wydawało się, że to jest całkowity koniec Izraela. Nie było państwa, nie było króla. Kraj leżał odłogiem. Jednak Bóg zachował Judejczyków i sprowadził ich z powrotem z wygnania. Jakże jednak niewielu. Później pojawiały się kolejne imperia, kolejne potęgi, które wywierały presję na ten niewielki żydowski naród. Był nieustannie w niewoli, był nieustanną presją prześladowań, wyzysku i niesprawiedliwości. Diabeł był tak aktywny w przeciwdziałaniu wypełnienia się Bożej obietnicy, aż w końcu królewska linia Dawida znalazła swój wyraz nie w ludziach wychowanych i urodzonych w pałacu, ale w prostej, skromnej, wiejskiej dziewczynie mieszkającej na galilejskich wzgórzach. To do niej przyszedł anioł Gabriel, wypowiadając te słowa pozdrowienia: bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan jest z tobą. Na ciebie spadło błogosławieństwo pośród innych kobiet. I tak narodził się obiecany potomek. Diabeł jeszcze zintensyfikował swoje wysiłki. Za pomocą Heroda chciał zabić obiecanego potomka już przy narodzeniu. Nie udało się. Następnie próbuje doprowadzić Pana Jezusa Chrystusa do upadku w czasie kuszenia. Faryzeusze i uczeni w piśmie próbują nieustannie złapać Pana Jezusa w pułapkę. Na końcu wydaje się mistrzowski, koronkowy atak diabeł wyprowadza za pomocą jednego z 12, jednej z najbliższych osób Pana Jezusa Chrystusa, z najbliższego jego otoczenia. Judasz zdradza i wraz z pozostałymi Żydami doprowadza Pana Jezusa Chrystusa na krzyż. Ale ten właśnie krzyż, który nastąpił zgodnie z uprzednią wiedzą i Bożym planem, i ta dokładnie śmierć, której diabeł tak pożądał od samego początku, stała się środkiem do tego, aby diabelska głowa została nieodwracalnie zmiażdżona zgodnie z Bożą obietnicą. Gdy nasz Zbawiciel zmarł, to umarł bez grzechu, bez skazy i całkowicie czysty. I uczynił to nie dla siebie, ale dla wszystkich tych, których Bóg dał mu na długo, zanim wąż skusił Ewę. On jest ubłaganiem za grzechy swojego ludu. Poniósł na sobie, na własnym ciele Boży gniew, który powinien był spaść na innych. I jednocześnie ukazał swoje panowanie. Boży potomek zawsze panował i panuje, nawet na krzyżu. Sam złożył swoje życie w ofierze. Nikt mu życia nie zabrał. Pan Jezus powiedział: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Pan Jezus zawsze miał wszystko pod kontrolą. Usprawiedliwienie grzeszników odbyło się zgodnie z Bożą wolą, zgodnie z Bożym prawem. Dopełniło wymogów sprawiedliwości i jest pewne. Natomiast wielkim upokorzeniem szatana jest to, że tak naprawdę pokonał go człowiek. Szatan skusił kobietę i doprowadził kobietę i mężczyznę do upadku. Doprowadził człowieka do upadku. Popadli w jego niewolę. Ale z kobiety powstał zwycięski potomek człowiek. I to człowiek pokonał szatana. Przez swoje zmartwychwstanie Chrystus sprawił, że jego życie stało się życiem jego ludu. Członków jego ludu życie, czy to nowe życie, jego życie zostało przypisane członkom jego ludu. A jego śmierć okazała się śmiercią członków jego ludu, aby wszystkie ich grzechy zostały ukarane i zapłacone. On przypisał swoje zmartwychwstanie na rzecz zmartwychwstania swego ludu. Zagwarantował, że tam, gdzie On jest, oni także będą. W ten sposób sprawił, że ogromny lud już nie znajduje się pod władzą i mocą diabelską, ale pod jego panowaniem. Zamiar diabelski został unicestwiony, a porażka i klęska szatana przeogromna i upokarzająca. Wszystko dlatego, że diabeł zaatakował Chrystusa podstępnie i od tyłu, w piętę, zmiażdżył mu piętę. Ale w tym samym momencie Chrystus zmiażdżył mu głowę. Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat i nabył swój własny lud dla siebie. Odebrał swój lud spod władzy szatana. Pan Jezus Chrystus panuje wszędzie i zachowa swój lud do końca. Niektórzy z jego ludu nawet się jeszcze nie urodzili, a on już za nich umarł. Tak więc Pan Jezus Chrystus posłał swoje słowo i swojego ducha na ten świat. I przez swoje słowo i ducha doprowadza swoich ludzi do jedności z samym sobą i zbawia ich na zawsze. I tak przez swoją śmierć Pan Jezus Chrystus pozbawił śmierci jej żądła. Przez grób pozbawił grób zwycięstwa. Przez oddanie swego życia dał życie innym. Sam będąc zmiażdżony, nieodwracalnie zmiażdżył diabła, który do tego momentu posiadał klucze śmierci i piekła. Przez swoją śmierć uczynił z diabła publiczne pośmiewisko. Pokazał, jaki diabeł naprawdę jest. Zły, słaby i wystrychnięty na dudka. Tak byśmy powiedzieli potocznie. A człowiek, Jezus Chrystus, jest teraz w chwale. Kolejnym upokorzeniem diabła jest to, że to człowiek będzie go sądził. Wielki Bóg człowiek, to człowiek skaże diabła na karę wiecznego jeziora ognistego. I na tym polega zwycięstwo Boga człowieka, który jest zwycięskim potomkiem kobiety. Został on obiecany na początku świata. On wypełnił obietnicę Golgoty, zanim pełne znaczenie i chwała tej obietnicy ukaże się przy końcu świata. Ale będzie ona świecić przez całą wieczność. Od stworzenia świata do krzyża, od krzyża do ostatniego przyjścia Wszyscy ludzie mogą teraz wiedzieć, że ich nadzieja nie jest w ich własnych wysiłkach i uczynkach, ale znajduje się w cierpiącym, ale zwycięskim potomku, który zmiażdżył diabła na śmierć i żyje na zawsze i jest mocny, aby zbawić każdego, kto do niego przyjdzie. Największą potrzebą człowieka jest odkupienie. To zbawienie, to odkupienie jest w tym, który cierpiał, krwawił, zawisł na krzyżu, umarł i zmartwychwstał. To jest zwycięski potomek kobiety, który został obiecany ludzkości w Edenie. Jego głosimy, jedynego pośrednika między Bogiem a człowiekiem, człowieka Jezusa Chrystusa. Ewangelia zwiastowana jest od początku świata i zwiastowana jest także tutaj dzisiaj. Jesteśmy potomkami naszych rodziców. Jesteśmy wypędzeni z Edenu. Nie ma dla nas drogi powrotu dzięki własnym wysiłkom. Ale Bóg, wypędzając człowieka z raju, przygotował dla grzesznika Zbawiciela. Tym Wybawicielem, Odkupicielem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Amen.